Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Czy system emerytalny dyskryminuje mężczyzn? Pracują dłużej od kobiet, korzystają krócej z emerytury. Co robić, by było sprawiedliwie? Dyplom i doświadczenie tracą na rynku pracy na znaczeniu. Dlaczego tak się dzieje? Jakie tego skutki? Jak to zmienić? Jest pomysł, jak pomóc młodym przy pierwszym mieszkaniu. Będzie wsparcie przy kredytach na wkład własny do TBS-ów lub SIM-ów. Za i przeciw, jakie skutki na rynku mieszkaniowym. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR, Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polska z jedną z najniższych długości życia zawodowego w Unii Europejskiej, tak wynika z danych Eurostatu i z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyszło tam z badań, że osoba, która w ubiegłym roku skończyła 15 rok życia, będzie obecna na rynku pracy w naszym kraju przez 36 lat średnio. Wskazano również, że długość życia zawodowego w Polsce w latach 2015-2025 wzrosła o 3 lata i 3 miesiące, ale i tak na tym rynku pracy, biorąc pod uwagę inne kraje Unii Europejskiej, jesteśmy w miarę krótko, jesteśmy siódmi od końca. Z kolei bankier.pl przytacza dane, z których wynika, że w Polsce mężczyźni są poszkodowani, jeśli chodzi o system emerytalny, bo spędzają właśnie średnio panowie na rynku pracy w naszym kraju 38 lat i 16 na emeryturze, gdy panie pracują 34 lata, no i prawie 25 lat są na emeryturze. 4 lata dłużej w robocie, 8 lat krócej na emeryturze. Tak Polska dyskryminuje mężczyzn, konkluduje bankier.pl. No to chciałam Państwa zapytać, czy system emerytalny w naszym kraju dyskryminuje mężczyzn?
To jest trudny problem, bo z tych danych wynika, że dyskryminuje, tak? No bo bezwzględnie świadczy o tym, że mężczyzna pracuje dłużej, żyje na tej emeryturze o wiele krócej, bo te 16 lat, kobieta 25 prawie. Natomiast to jest jak gdyby pokłosie systemu, który mamy, czyli po pierwsze różnicy w wieku przechodzenia na emeryturę, dla
panie
przypomnienia
60 i 65,
co nie jest jakby wyjątkiem, jeśli mówimy o Unii Europejskiej, bo jest sporo takich krajów, które mają różnicę od 3 do 5 lat między mężczyzną a kobietą. Aczkolwiek jest sporo krajów, które zrównały ten wiek emerytalny. No ale to są tylko suche dane, z których tak naprawdę niewiele wyciągamy. Ja powiem szczerze, ja się nie czuję dyskryminowany z tego powodu, bo pomimo, że osiągnąłem już wiek emerytalny, to dalej pracuję i uważam, że ta praca, którą wykonuję, ona się przyczynia do mojego takiego dobrostanu w każdym aspekcie życiowym.
Bo nie tylko finansowy, ale to jest intelektualny,
tak jest.
Psychiczny, społeczny. To jest cały czas kontakt z ludźmi.
Tak.
I człowiek czuje się potrzebny. I
tak,
jest potrzebny.
Tak. To jest bardzo ważne. Natomiast w tym wszystkim, w moim odczuciu, ważniejsze jest zupełnie co innego. My mówimy o tych statystykach, które tak niektórych pewnie zbulwersują, że prawda, taka jest nierówność między mężczyznami a kobietami. Natomiast według mnie na to można też spojrzeć z drugiej strony. Tak? Ten cały system emerytalny, który mamy, on jest totalnie niewydolny. Już dzisiaj, nie pamiętam dokładnych danych, ale kilkadziesiąt miliardów do systemu jest dopłacane z budżetu państwa w ogóle, żeby mogły być te emerytury wypłacane. To jest pierwsza uwaga. Druga jest taka, że w stosunku do ostatniej pensji ta emerytura, ona stanowi jej coraz mniejszą część. Jeszcze niedawno było grubo ponad 50%. Dzisiaj zbliżamy się, o ile dobrze pamiętam, do około 30%, a w najbliższej perspektywie to będzie jeszcze mniej z tych powodów, o której mówiłem przed chwilą. I tutaj jest wielka rzecz do zastanowienia się, co zrobić, żeby to się zmieniło. Bo co to oznacza? To oznacza, że kobieta, która idzie na emeryturę w wieku 60 lat, dostaje tą emeryturę i będzie miała przed sobą 25 lat życia, ale jakiego życia?
W biedzie. Ubóstwie.
Mężczyzna podobnie, aczkolwiek ta bieda będzie trwała u niego tylko 16 lat. I to są rzeczy, nad którymi powinno się debatować. Politycy powinni się nimi jak najszybciej zająć, bo to jest ważny problem z punktu widzenia przyszłości, a nie to, czy ktoś dłużej tam o te parę lat, czy mniej pracuje.
Izabela Grajek-Czabajska?
Jako kobieta, nieco młodsza od pana Piotra, więc jeszcze chwilę do tej emerytury. Powiem tak, oczywiście najbardziej racjonalny byłby model emerytalny, który byłby oparty nie na płci, lecz na sytuacji konkretnej osoby. Wiadomo, że to jest nierealizowalne, jakoś równać musimy. Natomiast zgadzam się z przedmówcą, że też zupełnie gdzie indziej widzę problem. Samo podniesienie wieku emerytalnego kobiet bez różnych rozwiązań na rynku pracy, które dzisiaj kobiet dotyczą, absolutnie niczego nie zmienia. Przykład. Osoba po 45 roku życia dzisiaj w zasadzie w Polsce jest niezatrudnialna.
Co to znaczy niezatrudnialna?
Jeśli weźmiemy pod uwagę rynek pracy dla osób wykwalifikowanych, wysoko wykwalifikowanych, średnio wykwalifikowanych. Nie mówimy tutaj o takich zawodach jak wsparcie produkcji czy wsparcie służb sprzątających, bo tutaj wiadomo, ten rynek pracy nigdy się chyba nie nasyci. Tych osób potrzebujemy do pracy. Natomiast tam, gdzie potrzebujemy ekspertów, tam, gdzie potrzebujemy osób wykwalifikowanych, osoba po 45 roku życia po prostu praktycznie dzisiaj nie ma szans na zatrudnienie takie, które by gwarantowało jej dotychczasowy poziom życia. Widzimy to, ja widzę to, pracując z grupą Kariera 50+, taką grupą, która powstała na LinkedInie i zrzesza osoby po 45 roku życia, które chcą się odnaleźć na rynku pracy. To są osoby wysoko wykwalifikowane. W większości były to do tej pory kobiety, ale obserwujemy coś takiego, że niestety grono kobiet poszerza się o grono mężczyzn. Bo my cały czas rozmawiamy o tym, o takich trochę, jak tu pan Piotr mówi, abstrakcyjnych emeryturach, które Bóg wie, czy nastąpią dla osób z mojego pokolenia w ogóle, czy będzie co wypłacać. A totalnie nie zastanawiamy się, jak zarządzić tymi ludźmi na rynku pracy, jak wykorzystać ich dotychczasowe doświadczenie, jak wesprzeć ich rozwój zawodowy, jak przekwalifikować pewne grupy osób w związku z wprowadzeniem nowych technologii, te grupy będą rosły. Dlatego, że część rzeczy takich powtarzalnych w zawodach naszych przejmą mechanizmy sztucznej inteligencji, przejmą maszyny, przejmą roboty. W związku z tym cała rzesza ludzi, to już się dzieje dzisiaj na świecie, mamy zwolnienia typu 9 tysięcy osób, 5 tysięcy, 8 tysięcy osób zwalnia w tej chwili BMW. I jakby zamiast zastanowić się, jak zarządzić potencjałem ludzkim na rynku pracy, my prowadzimy abstrakcyjne rozmowy tego, czy równo, czy nierówno i co z tym zrobić.
No właśnie, szwankuje u nas system kształcenia ustawicznego, bo to też wydłużymy, no weźmy pod uwagę, że wydłużymy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, może go nawet zrównamy, no ale co dalej, jeśli to, o czym pani wspomina, czyli to, że ludzie już od 45 roku życia, jak byłyśmy, rozmawiałyśmy mniej więcej o tym jakiś czas temu, to była mowa o ludziach w 50 roku życia, więc to się przesuwa tak. I to dosyć szybko następuje. Więc okazuje się, że jeśli byśmy podwyższyli ten wiek emerytalny, zrównali go, to i tak jest kwestia, kto tych ludzi dalej zatrudni. Oni będą zmuszeni pracować w tym momencie, ale jakby firmy, i to też wiem od wielu HR-owców, że właściciele firm, większe firmy nie chcą u siebie ludzi w wieku 45-50 plus jako nowych pracowników. I z tym trzeba coś zrobić. Czy to się da?
Myślę,
pewnie się da, ale to wymaga, tak jak pani powiedziała, pewnej pomocy ze strony państwa, tak? Bo to jest parę elementów. Jednym z nich jest przekwalifikowanie, jak gdyby, żeby w tym momencie, kiedy się traci pracę w tym, co się do tej pory wykonywało i na rynku na porównywalne stanowiska nie da się znaleźć pracy, żeby móc się przekwalifikować w tym kierunku, który jest na rynku poszukiwany. I to niewątpliwie wymagałoby pomocy ze strony państwa, przynajmniej jeśli chodzi o środki na to przekwalifikowanie.
No właśnie, bo kto ma za to zapłacić? Czy ten, który chce się przekwalifikować, czy powinni dołożyć się przedsiębiorcy, którzy potrzebują fachowców w różnych dziedzinach, czy państwo, czy wszyscy po trochu?
Myślę, że najbardziej sprawiedliwy jest taki system, do którego zresztą dąży Unia Europejska, bo ma w planach wprowadzenie takiego bonu na kształcenie. Dlatego, że dzisiaj my trochę znowu wspieramy, tak bym powiedziała, równo i nikogo. To znaczy na przykład jesteśmy skłonni dopłacić przedsiębiorcy do zatrudniania osób 60+. Taki ruch z kolei zaczyna dyskwalifikować tych 50+ i 45+, no bo skoro 60+
będzie
mamy
miał
wsparcie, no to nie będziemy zatrudniać tych, co mają 45. Rozwiązanie nie jest zbyt trafne, bym powiedziała. Unia Europejska dąży, i wydaje mi się, że to jest najbardziej rozsądne, do tego, żeby każdy z obywateli Unii Europejskiej dostawał taki bon na kształcenie. Wiem, że w Polsce chyba ten program ma ruszyć pilotażowo, który byłby to bonem do decyzji osoby, która taki bon otrzymuje, która by ta osoba miała sobie sama wybrać rodzaj tego kształcenia i mogłaby taki bon realizować. To się wydaje rozsądne, bo tak naprawdę oddajemy w ręce człowieka decyzję o tym, co on chce robić w przyszłości, a wiemy i obserwujemy, że ludzie przekwalifikują się w najróżniejszy sposób. Czasami ktoś, kto całe życie był, nie wiem, elektromechanikiem, nagle chce zostać ogrodnikiem, jest w tym świetny. To, co warto by było do tego dołożyć, wydaje mi się, to jakiś rodzaj oceny zawodowej, realizowanej też jakby przy pomocy, człowiek mógłby sobie wybrać takiego doradcę zawodowo, czy jakiś punkt, w którym osoba, która się na tym zna, trener biznesu, doradca zawodowy, mogłyby ocenić jego mocne strony, jego słabe strony, jego szanse, zagrożenia na tym rynku, który sobie wybiera, bo mieliśmy już też bardzo dużo spektakularnych przekwalifikowań, które obiecywały ludziom gruszki na wierzbie. Przykład, wszyscy nagle mogli zostać informatykami. Był taki moment, że wszyscy gremialnie się zapisywali na kursy kodowania, zarządzania danymi, a dzisiaj się okazuje, że dla tych ludzi nie ma pracy. Dlatego, że żeby się przekwalifikować...
Bo wkroczyła sztuczna inteligencja. Tak,
dokładnie. Dlatego, że żeby się przekwalifikować mądrze, musimy wiedzieć, co jest naszym walorem, gdzie jesteśmy mocni, co z tego, co posiadamy w zasobach, przyda się na rynku pracy, które branże i czego potrzebują, dlatego że tylko wówczas jesteśmy w stanie robić to sensownie. Dzisiaj takiego wsparcia nie ma, zarówno w tym obszarze jakby kompetencji zawodowych, albo to jest, ale to jest płatne. Ludzi, którzy szukają przekwalifikowania w średnim wieku, nie stać na to, żeby opłacać oceny takie czy inne osobowości, które kosztują po 8 czy po 10 tysięcy złotych. I ludzi na tym etapie życia, kiedy mają jeszcze dzieci wymagające zaopiekowania, mają też rodziców wymagających zaopiekowania, naprawdę nie stać na to, żeby inwestować w swój rozwój.
Bo nawet czasu na to nie mają już w tym momencie.
Taka prawda.
A proszę Państwa, czy kwestia ochrony przedemerytalnej, gdyby tutaj się zmieniły przepisy, przypomnę, że które chronią na 4 lata przed pójściem na emeryturę, takiej osoby w wieku ochronnym nie można zwolnić. Gdyby tych przepisów nie było, czy na ile by to zmieniło sytuację tych osób 50 plus powiedzmy, bo to ich by dotyczyło 50, 55 plus w poszukiwaniu zatrudnienia, na ile oni staliby się lepiej zatrudnialni?
No ja myślę, że to by w niczym nie pomogło tej grupie zawodowej.
Wiekowej,
przepraszam. Mhm. Natomiast ten czas ochrony to jest chyba istotny element stabilizujący na koniec pracy i no to nie byłoby uczciwie, żeby zabierać, bo to jest jednak przywilej dla niektórych ludzi. Niektórzy chcą dłużej pracować, a niektórzy nie chcą, tak? Godząc się na to, o czym mówiłem wcześniej, czyli na to, że ta emerytura jest taka, jaka jest, ale już z jakichś względów nie są w stanie dalej pracować. A ten czas i ten przywilej, który został kiedyś tam wywalczony, im się po prostu, wydaje mi się, należy. A z drugiej strony, gdyby go odebrać, to na pewno nie poprawiłoby to tej sytuacji, o której tutaj pani mówiła, czyli tych 50
czy 45. Masowe zwolnienia mogłyby grozić, tak?
No, na przykład, tak.
Tym osobom. A inna sprawa to właśnie mentalność też. Dlaczego te osoby w tym wieku są niezatrudnialne? Czy to oznacza, że i są to osoby z doświadczeniem, z kompetencjami, osoby, które potrafiły zarządzać firmami, mają to w swoim właśnie doświadczeniu. Na ile to jest właśnie kwestia mentalności, takiego strachu, żeby nie zatrudniać osoby, która już gdzieś kimś zarządzała, bo wejdzie mi w paradę, bo będzie chciała pokazać, że jest mądrzejsza, bo będzie moją konkurencją.
Myślę, że na pewno jest taki strach, o którym pani redaktor mówi, ze strony osób tworzących organizacje, tworzące firmy. Strach, który jest trochę, a może nawet bardzo, krzywdzący dla osób z tej grupy wiekowej, bo pewne rzeczy nie są zależne od wieku, są kwestiami charakterologicznymi. Poza tym problemem jest to, że grupa zawodowa, o której mówimy, czy wiekowa, o której mówimy, czyli 45 plus, i to widzę, obserwuję, to zresztą potwierdzają badania, to jest taka grupa, która jest najmniej rozwijana wewnątrz organizacji. Tych ludzi się nie szkoli, tych ludzi się nie wspiera szkoleniowo, tych ludzi się nie wspiera mentorsko, nie wspiera się ich coachingowo. Szkolenia, mentoring, coaching rezerwuje się dla tych młodszych pokoleń, bo jakby tam się widzi z inwestycji, tak, że tak powiem. Natomiast te osoby po 45 roku życia, 50, 60 to już w ogóle, to jakby się uważa, że to jest takie wypalone paliwo, do którego nie warto dokładać do tego kominka, co jest absurdalne, bo jeśli chcemy tak przesuwać granicę przejścia na emeryturę, jeśli ona w sposób naturalny się przesuwa, bo...
To 50-latek nie będzie za chwilę już 50-latkiem, prawda? De facto z tego punktu widzenia.
Dokładnie,
tak?
Poza tym prawda jest taka i jakby tutaj nie ma, co my też jesteśmy oboje z dwóch różnych pokoleń, jakbym wzięła jeszcze pokolenie moich rodziców, no to prawda jest taka, że dzisiaj osoba 50-letnia i w sensie fizycznym, i w sensie mentalnym jest na trochę innym poziomie jakby sprawności niż 30, 40, 50 lat temu z wielu różnych przyczyn. My też rozmawiamy, tutaj padło pytanie o tą ochronę emerytalną. Tutaj też są dwa klocki, bo jak ja rozmawiam z pracodawcami, to oni mówią coś takiego. Wiesz, Iza, gdyby nie było tej ochrony emerytalnej, to my byśmy tych ludzi zatrudniali, a tak to my się boimy ich zatrudniać, bo potem oni są
niezwalniali.
Ta ochrona też jest iluzoryczna, bo okazuje się, że jest 1500, 1900 możliwych zwolnień, sposobów zwolnień osoby w wieku emerytalnym. I jeśli ktoś wie, jak to zrobić, to i tak ją zwolni. Więc pytanie, czy ta ochrona rzeczywiście działa?
Izabela Grajek-Czabajska, Piotr Górski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A w studio goście, przypomnę, Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR, Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów i na moment głos oddajmy słuchaczom. Pan Michał napisał: uważam, że w niektórych zakładach pracy pracują aż do końca swych dni ludzie i nie dopuszczają do zatrudnienia młodych, aby mogli się uczyć zawodu, aby mogli mieć praktyki, etaty blokują emeryci. To a propos naszego poprzedniego tematu. Musimy jakoś pogodzić. Albo będą młodzi narzekali, że muszą pracować na tych starszych, a to ci starsi chcieliby pracować na siebie. Więc trzeba tutaj naprawdę wszystko pogodzić. I wszyscy musimy się dokształcać. I młodzi, i emeryci. I tak zmieniamy troszkę temat, ale tylko troszkę, bo on łączy się z tym poprzednim. Dyplom szkoły wyższej i staż pracy dają mniejszą przewagę płacową niż jeszcze 20 lat temu. Tak wynika z analizy badaczek z Uniwersytetu Łódzkiego. Na ten spadek wpływ miały między innymi rosnąca liczba absolwentów szkół wyższych, zmiany demograficzne, a także dynamiczny wzrost płacy minimalnej, za którym nie podążyły pozostałe wynagrodzenia na rynku, informuje Puls.hr.pl. Co ciekawe, w przypadku kobiet okazuje się, że wykształcenie i doświadczenie zaczęło tracić na rynku pracy. No i właśnie, co się dzieje? Czy rzeczywiście tak się dzieje i dlaczego tak jest? No, troszkę z tego, o czym mówiliśmy poprzednio, no to tak się dzieje, ale co z tym możemy zrobić? Bo powiem szczerze, że mnie niepokoi ta sytuacja, że doświadczenie zaczyna mieć coraz mniejsze znaczenie na rynku pracy, bo o ile zgodzę się z wykształceniem, bo ono może być różne, bo mamy bardzo wiele różnych uczelni, które po których skończeniu niekoniecznie to nasze wykształcenie odpowiada umiejętnościom i kompetencjom potrzebnym na rynku pracy, no ale doświadczenie, no to powinno jednak ważyć niemało.
No niestety to wszystko jest prawdą, co pani przed chwilą powiedziała, bo tak jak wykształcenie nie daje już dzisiaj benefitów takich jak kiedyś, bo gdybyśmy się cofnęli jeszcze dalej niż te 20 lat, jak autorki tego badania, to ten benefit wykształcenia w sensie wyższej płacy był jeszcze wyższy. Natomiast dzisiaj no z tych trafnie przywołanych powodów on traci zupełnie na znaczeniu i to jest... No, to jest rzecz, która się dzieje już od wielu, wielu lat, że tak naprawdę ważne są kompetencje, a nie to, nie ten papier, który potwierdza wykształcenie. Ważne jest, żeby człowiek potrafił zrobić to, co ma zrobić na danym stanowisku, a nie formalny papier związany z uzyskaniem dyplomu. A druga rzecz, doświadczenie. Doświadczenie przestaje się liczyć i to jest efekt tego, z czym mamy do czynienia w ostatnich latach, moim zdaniem. To jest efekt AI-a, dlatego że to, co człowiek zbierał poprzednio przez lata pracy i co nazywamy doświadczeniem, to dzisiaj otrzymujemy... wstukując proste hasło do AI-a i z tego powodu taki człowiek już nie jest benefitem dla firmy, jeżeli chodzi o doświadczenie. I to się po prostu nie zmieni. Wybiera się tańsze środki, tańsze rozwiązania, a tak jest w tym przypadku. To jest po prostu nieuchronne i moim zdaniem, choćbyśmy się zadyskutowali tutaj nie wiem jak długo, to te dwa trendy, one będą obowiązujące w kolejnych latach.
No tak, ale robotyzacja, cyfryzacja nie zastąpią nam relacji społecznych. To jest też doświadczenie, to jest kwestia postępowania z innymi ludźmi, umiejętność pracy w grupie. Jak się dobrze pracuje w tej grupie, dobrze grupa jest zarządzana, no to ona potrafi góry przenosić w firmie.
Nie każde doświadczenie...
Izabela Grajek-Czabajska.
Nie każde doświadczenie traci na wartości. Tak jak nie każde wykształcenie traci na wartości. My znowu uogólniamy. To prawda. Traci na wartości doświadczenie, które polega na wieloletnim powtarzaniu podobnych, łatwych do powtórzenia czynności. I ono będzie traciło, dlatego że tutaj ten próg wejścia dla systemów sztucznej inteligencji jest po prostu banalnie niski. I tak, te zawody... Te osoby są osobami zagrożonymi na rynku pracy i trzeba się zastanawiać, jak je przekwalifikowywać, wykorzystując ich zasoby. Nadal cenne jest doświadczenie, które przynosi samodzielność, odpowiedzialność za wyniki, wiedzę branżową, relacje z klientami, zarządzanie ludźmi, zarządzanie ryzykiem. To wszystko, co powiedziałam, jest niezastępialne jak na ten moment. Przez systemy sztucznej inteligencji. Jakby to jest jeden worek. Drugi worek to jest to, jak kształcimy. Czego my uczymy? Kogo my wypuszczamy w świat po uczelniach wyższych? Ja skończyłam 4 uczelnie. Moją pierwszą uczelnią jest Uniwersytet Gdański. Tam kończyłam studia magisterskie 30 lat temu. Moja praca magisterska liczyła 250 stron i naprawdę była wyzwaniem. Moja praca doktorska, studia doktorskie, które kończyłam niedawno, już takim wyzwaniem nie były. A to jest doktorat, a tam był to było magisterium 30 lat temu. Spada jakość kształcenia. Po prostu, tak? Z jednej strony spada jakość kształcenia, z drugiej strony, i wypowiem się tutaj jako wykładowca akademicki, z drugiej strony mamy bardzo mało takich wykładowców na rynku, którzy łączyliby wiedzę z praktyką. Nie potrafimy tego robić. Cały świat rozdziela te dwie czynności. Byłam w Stanach Zjednoczonych na stażu. To byłam zdumiona tym, że tam czymś innym jest naukowiec od nauki, a czymś innym jest naukowiec od dydaktyki. U nas to nie jest rozdzielone. Brak tego rozdzielenia powoduje, że studenci nasiąkają wiedzą naukową, niestety nie zdobywają wiedzy praktycznej. Więc jakby to jest drugi element układanki. Mamy jeszcze kilka innych elementów układanki, mianowicie taki, że OECD określa kierunek, przyszłość w zatrudnianiu, w rozwoju jako tak zwane skill first, czyli najpierw umiejętności, najpierw wiedza taka praktyczna przy rekrutacji, a dopiero potem wykształcenie, uzupełnieniem jest to wykształcenie. I my idziemy w tą stronę, natomiast zarówno system edukacji, jak i system takiego czegoś, czego w ogóle w Polsce nie ma, long life education, czyli nie tylko to, że ja sobie skończyłam studia 30 lat temu, tylko również to, że ja po tych studiach jeszcze się rozwijałem. Przecież chemia dziś, a chemia 30 lat temu, to są światy dwa w ogóle, nie wiem jak bardzo. Jeśli ktoś kończył te studia 30 lat temu, a nie rozwija swoich umiejętności z tego obszaru przez całe życie zawodowe, no to on nie będzie...
To został gdzieś tam.
Tak, nie będzie cenny na rynku pracy. I znowu wracamy do początku naszej rozmowy. Co zrobić, żeby pracowników, żeby osoby, z którymi działamy na co dzień, w tym ich cyklu życia zawodowego edukować w modelu long life, a nie tylko jak mają 25 lat.
A jaka jest ochota takich pracowników? Czy widać, że gdyby mieli możliwość, gdyby mieli wsparcie na to specjalne finansowe, gdyby mieli w ogóle możliwość wyboru różnych kursów, możliwości dokształcania się, bo tego na rynku u nas też nie ma, czy by z tego korzystali?
Myślę, że to jest świetne pytanie do słuchaczy, bo my możemy odpowiedzieć za siebie i ja powiem tak. Grupa osób, wśród osób, z którymi ja pracuję, najbardziej wdzięczną grupą do pracy, do współpracy są osoby po 50 roku życia.
No i być może wynika to z tego, że dzieci odchowane, no jeszcze trzeba się zajmować rodzicami, ale to może jeszcze nie ten moment, może jeszcze z kilka lat jest takiej wolności, którą można poświęcić na dokształcanie się. I jest ten czas. Jeszcze nie jesteśmy na tyle chorzy, nie musimy korzystać z ochrony zdrowia tak często jak starsze roczniki, więc może to rzeczywiście jest najlepszy moment na dokształcanie. Zmieniamy temat. Pewnie do tamtego będziemy wracać nie jeden raz, bo widać, że to jest bardzo palący problem. BGK, bo to drugi palący problem, problem mieszkaniowy. BGK obejmie gwarancją kredyty konsumenckie zaciągane na partycypację w SIM-ach, czyli Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, i TBS-ach, czyli Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Chodzi o to, by pomóc osobom, które nie mają zdolności kredytowej na kupno mieszkania na takim normalnym rynku, zarabiają zbyt dobrze, by załapać się na mieszkanie komunalne, w związku z czym są skazane albo na wieczne wynajmowanie albo na mieszkanie z rodzicami. Nie mają też szansy na uzbieranie pieniędzy na wkład własny właśnie do SIM-ów czy TBS-ów. No i te gwarancje BGK mają tak zadziałać, że obniżą oprocentowanie takiego kredytu do poziomu takiego, jaki jest w kredycie hipotecznym, bo tam mówimy o konsumenckim. I planowane jest wydłużenie maksymalnego okresu spłaty tych kredytów z 10 do 15 lat. No wyliczono, że rata kredytu konsumenckiego przeznaczonego na partycypację w SIM-ach wyniosłaby od 300 do 400 zł miesięcznie, więc jak najbardziej widać, że jest to kredyt, który można spłacić. I chciałam zapytać Państwa, na ile propozycja ta rzeczywiście realnie odpowiada na potrzeby luki czynszowej, no i jak zmieni rynek mieszkaniowy, czy zmieni rynek mieszkaniowy?
Na pewno jest to jakaś taka inicjatywa, która idzie w kierunku takim, żeby pomóc trochę tym młodym ludziom, przede wszystkim młodym, których zarobki są niezbyt wysokie, nie mają szans na zakup mieszkania, nie mają szans na to, żeby w systemie takim normalnym, kredytowym kupić to mieszkanie. Natomiast na ile to pomoże, to jest tak naprawdę to jest niewielka pomoc, bo ona dotyczy tylko tego wkładu własnego do jednej albo drugiej formy, czy to TBS, czy SIM, gdzie ten wkład, ten pierwotny, to jest między 15 a 30% wartości mieszkania. To są duże kwoty. I tutaj może na ten cel można będzie, bo tego jeszcze nie
tak, jeszcze to jest projekt.
Tak, tego jeszcze nie mamy. Zaciągnąć do 100 tysięcy złotych kredytu oprocentowanego, no istotnie niżej, bo na poziomie, no ile normalne kredyty, to jest dzisiaj ponad 10% do 14 nawet, to ten kredyt hipoteczny to jest poniżej 5%, a więc to jest 10 punktów procentowych różnicy między jednym a drugim, to na pewno zachęci część ludzi do skorzystania z tego, znaczy nawet nie zachęci, umożliwi wręcz części osób skorzystanie z SIM-u. Na ile to poprawi ogólną sytuację? Ona nie jest łatwa. Znamy ceny mieszkań na wolnym rynku, znamy ceny nowych lokali. Wiemy, jaka jest przeciętna płaca, która dzisiaj jest tam, nie wiem, 9300.
Powyżej 9 tysięcy, ale mediana jest w okolicach 7, najniższej 8. Krajowej.
No, także... Na ile to poprawi tę sytuację, to ciężko powiedzieć, natomiast no, otwiera drogę tym, którzy chcą jednak coś zrobić, żeby to własne M posiadać.
Żeby mieć dach nad głową, tak. Po prostu i nie mieszkać, tak, z rodzicami i wiecznie nie wynajmować na rynku komercyjnym.
Ja powiem szczerze, że nie jestem tak optymistyczna co do tego programu, dlatego że moim zdaniem państwo powinno wspierać przede wszystkim budowę mieszkań, a nie to, jak one są dopiero w drugiej kolejności samofinansowanie wkładów. Dlatego że sam łatwiejszy kredyt nie tworzy żadnego nowego lokalu. To nie jest, to nie, jakby nie napędza budowy tych lokali przez państwo. Więc moim zdaniem taki program może być korzystny, ale tylko i wyłącznie jako część polityki zwiększającej liczbę lokali społecznych. Tyle,
no, no tak, ale to jest tożsame z nowymi lokalami, bo te wkłady
tego
się...
Tego nie wiadomo.
Nie, no wkłady, no tak. Ten, który buduje ten budynek, tak korzysta jest z tych wkładów i dzięki temu to jest jego wkład, żeby dostać kredyt.
Tak, żeby mógł budować właśnie tego typu domy.
Tylko na ile to przyspieszy budowę tych lokali, no tutaj ja bym była sceptyczna.
No ja myślałam, że jednak mimo wszystko, jeśli się okaże, że chętnych będzie więcej, że osoby, które spełniają odpowiednie wymogi, warunki i będą mogły skorzystać z tych kredytów, bo też była mowa w innych ustawach, nie wiem na jakim to jest etapie, ale też kwestii przekazywania ziem pod budownictwo społeczne, pod budownictwo komunalne, co również obniża koszty, prawda? Bo koszty ziemi jest jednym z
istotnych
większych elementów, dokładnie. Także, że to sprawi, że sporo osób skorzysta z tego. Jak już będą miały własny dach nad głową, zwolnią się mieszkania, które wynajmowali, to z kolei urealni wysokość czynszów. I teraz kwestia, czy te mieszkania dalej będą wynajmowane w systemie długoterminowym, czy przejdą na system krótkoterminowy.
No właśnie, pytanie, co dalej?
Też nie wiemy, co z ustawą, bo to wszystko w powijakach na razie.
Poza tym przy takich zmianach, jakie my mamy w Polsce, że co ekipa, to zmiana, to może się zaraz okazać, że to, co właśnie ustaliliśmy w roku 2026, kompletnie nie funkcjonuje w 2027. Tu jest chyba też nasz problem. Ludzie nie mają zaufania do systemu, bo system zmienia się tak szybko i tak
system
diametralnie,
się zmienia tak jak władza.
Dokładnie, że jakby u nas to jest generalnie problem i to nie tylko w tej działce, tylko wielu innych. Zmiany prawa, które w zasadzie zachodzą nieustannie, prawo jest niestabilne, zresztą spadek
inwestycji.
Ja myślę,
że ogólnie żyjemy w czasach, w których nie tylko w Polsce, bo to się dzieje tak naprawdę na całym świecie, gdzie robi się wszystko, żeby umożliwić ponowny wybór w sensie politycznym. I to rodzi wiele negatywnych konsekwencji.
Dla gospodarki.
Dla gospodarki, dla budżetu, dla czystości relacji, dla całego naszego życia. Natomiast tego nie rozwiążemy w tym miejscu. Natomiast ten program, ta próba ulżenia tej pewnej małej grupie, bo to nie będzie jakaś wielka grupa ludzi, ale część ludzi z tego z pewnością skorzysta i na pewno należy uznać to jako pozytywne działanie.
Pewnego rodzaju alternatywa jednak to będzie. Z drugiej strony się przez moment zastanawiałam, tak jak państwo zwróciliście uwagę na to, że system się zmienia z chwilą zmiany rządu. Ja nie wiem, czy coś się powinno zmienić w prawie, w naszej konstytucji, żeby zobowiązać kolejne rządy do kontynuacji rozpoczętych już społecznie, gospodarczo inwestycji, pomysłów, realizacji ustaw różnego rodzaju, że to nie może się co tych parę lat nam zmieniać, bo no, my się rozwijamy, szczęśliwie się jeszcze jako kraj rozwijamy, ale moglibyśmy się rozwijać znacznie szybciej, gdyby pewnego rodzaju ciągłość była, gdyby planowanie do przodu było. Chińczycy to może ze względu na politykę nie jest dobry przykład, ale ze względu na planowanie świetny przykład, że jednak tam się planuje nie na 2, 3, 4 lata do przodu, tylko na dziesiątki lat do przodu i konsekwentnie się to realizuje.
My mamy z tym ogromny problem. Polska potrzebuje przede wszystkim, i to z wielu powodów, stabilnych, przewidywalnych zasad na kilka lat, nie na jakieś krótkie terminy. Dlatego, że takie krótkie programy wywołują gwałtowny wzrost, a następnie gwałtowny spadek. I to w zasadzie czego byśmy nie dotknęli. Czy inwestycji, czy sprzedaży jakichś dóbr, usług, czy właśnie inwestycji w obszarze społecznym. Tak? U nas to są takie hura zrywy, nie ma stabilności. Stąd też spada zainteresowanie naszym krajem w obszarze inwestycji zagranicznych. Bo nasze prawo jest po prostu, nasze zasady są tak niestabilne.
I niezrozumiałe,
ale niestabilne przede wszystkim. Że nie jesteśmy w stanie tego zaplanować, że to są inwestycje, to nie jest coś, co robimy dziś i pakujemy jutro, tak?
To jest wszystko prawda, natomiast to jest przy takim podejściu to jakby nasuwa się pytanie, czy chcemy mieć demokrację, czy chcemy mieć jakąś inną formę rządów, która będzie gwarantowała, że...
To nie powinno być zależne od rządu. Podam panu przykład. Miałam przyjemność...
Ostatnie zdanie, zmierzamy do końca.
Miałam przyjemność obserwować pracę ekipy George'a Busha wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie zdumiewające było wtedy to, że zmieniał się prezydent, zmieniało się jego otoczenie, ale ludzie, którzy pracowali w administracji państwowej za jego rządów, pracowali za rządów czterech poprzednich prezydentów i uwaga, pracują do dziś, bo mam z nimi kontakt.
Ale to już się zmieniło za czasów pana Trumpa.
I tu stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR, Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.